Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A my jak zawsze w poniedziałki o tej porze witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć w Polsce swoje zapomniane konto bankowe. Mamy tutaj pierwszy problem, to problem pana Macieja. Przenosząc się do Stanów, pan Maciej zostawił w Polsce rachunek w banku, bo uważał, że może się kiedyś przydać. Minęło kilkanaście lat, teraz pan Maciej wybiera się w odwiedziny do rodziców i przy okazji chce sprawdzić, co się dzieje z jego kontem. Ale on nie pamięta ani jego numeru, ani nawet nazwy banku. Co zrobić, żeby znaleźć takie pieniądze?
Tak, to jest problem, który może dotyczyć naszych słuchaczy. Więc omówię to troszeczkę dokładniej. Krótko mówiąc, panie Macieju, ten pana rachunek bankowy już pewnie nie istnieje, bo minęło kilkanaście lat. I już wyjaśniam dlaczego. Bo przepisy dotyczące kont bankowych zmieniły się od 2016 roku. I od tej pory, jeżeli w ciągu 5 lat nie były na koncie bankowym wykonywane żadne operacje, to bank występuje do rejestru powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności, w skrócie PESEL, do tego rejestru, żeby ustalić, czy posiadacz rachunku żyje, czy nie. Więc jeżeli zmarł, to zgromadzone środki mogą być przekazane spadkobiercom. Ale jeżeli bank nie znajdzie spadkobierców, bo przecież nie będzie ich z latarką szukał po kraju, to środki wtedy zgromadzone na tym koncie przejmuje gmina, w której właściciel konta był zapisany. Jeżeli natomiast bank dostanie potwierdzenie z rejestru ewidencji ludności, że właściciel konta żyje, to wtedy bank musi to konto zatrzymać otwarte i dopiero po 10 latach od ostatniej czynności wykonanej na tym rachunku, bank może ten rachunek zamknąć, ale przedtem musi klienta poinformować. No, czyli śle jakiś list na adres, który być może jest już dawno nieaktualny.
To w takim razie, pani Elu, co konkretnie może w tym momencie pan Maciej zrobić, żeby ustalić status swojego konta?
No tak jak mówię, trzeba się zgłosić do banku, do jakiegokolwiek banku i złożyć wniosek o uzyskanie informacji o swoim rachunku. W Polsce działają setki, tysiące finansowych instytucji. W przeszłości ten proces poszukiwania zapomnianego konta był bardzo czasochłonny, wręcz niemożliwy. Ale od roku 2016, czyli już od 7 lat, można złożyć wniosek o uzyskanie informacji w każdym jednym banku, czy też nawet SKOK-u. I ta instytucja finansowa ma obowiązek przyjąć ten wniosek, tylko zweryfikować naszą tożsamość i posłać ten wniosek do centralnej informacji o rachunkach bankowych, bo tam jest taka baza danych wszystkich bankowych rachunków. I ta centrala informacji przesyła elektronicznie zapytania do wszystkich banków i SKOK-ów w Polsce i każdy bank oraz SKOK ma obowiązek udzielenia informacji w terminie 3 dni. I wtedy ta centralna informacja przesyła raport w formie zbiorczej do tego banku, gdzie nasz pan Maciej złożył zapytanie. I więcej informacji można znaleźć na internecie w witrynie www.centralnainformacja.pl.
A my przechodzimy do pytania od pani Haliny. Mam 80 lat i bardzo przydałaby mi się pomoc. Czy mogę sponsorować swoją wnuczkę, by przyjechała do Stanów na zielonej karcie i mi pomagała? Dzwoniłam do polskiego konsulatu, ale nie mogłam się dodzwonić.
Pani Halino, niestety nie. Dziadkowie nie mogą sponsorować wnuków, bo takie prawo mają tylko obywatele. Znaczy obywatele mogą składać wniosek o sponsorowanie rodzica, dziecka, małżonka, rodzeństwa. A posiadacz zielonej karty może sponsorować tylko współmałżonka albo dziecko. Czyli niestety, pani Halino, pani nie może sprowadzić tutaj na stałe, na zieloną kartę swojej wnuczki. A tak przy okazji, pani mówi o polskim konsulacie. Polski konsulat nie udzieli pani żadnej informacji na temat imigracji do Stanów Zjednoczonych. Polski konsulat reprezentuje w Stanach polski rząd i nie ma nic wspólnego do czynienia z imigracją Polaków do Stanów. Pytania należy kierować do Urzędu Imigracyjnego, który ma mnóstwo zresztą informacji na swojej witrynie internetowej.
Pytanie od pani Emilii. Dzień dobry. Czy dziecko, które wyjechało z Polski do USA na stałe poniżej 15 roku życia, musi być formalnie wymeldowane z adresu w Polsce? Czy jest automatycznie, skoro nie miało nigdy numeru PESEL ani dowodu osobistego? Dziękuję z góry, Emilia.
No musiałam troszeczkę poszperać, bo nie jestem ekspertem w sprawach meldunkowych w Polsce, ale trzeba wiedzieć, że zameldowanie w Polsce obecnie ma wyłącznie charakter ewidencyjny. I z tego zameldowania nie wynikają żadne prawa własnościowe do mieszkania. Teraz pani pyta, czy coś automatycznie, czy dziecko nie zostało automatycznie wymeldowane. No nic nie dzieje się automatycznie. Przepisy o ewidencji ludności mówią, że osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące, jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. No. I zameldować może się ta zainteresowana osoba, oczywiście dziecka meldunku dokonuje, czy też wymeldowania dokonuje rodzic albo prawny opiekun.
To w takim razie jak konkretnie w tym momencie pani Emilia może wymeldować dziecko w Polsce?
No może to zrobić osobiście przy okazji wizyty w Polsce. Może to zrobić przez pełnomocnika. Trzeba mu tylko przesłać pełnomocnictwo. Może to zrobić na sieci, tylko żeby dokonać wymeldowania przez internet, to trzeba mieć profil zaufany albo podpis kwalifikowany. I to jest trochę skomplikowane, żeby założyć to ze Stanów Zjednoczonych. Radzę, żeby państwo zrobili to przy okazji wizyty w Polsce, ale jest prosty formularz, który pani Emilia może znaleźć na internecie. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu. Wystarczy wpisać w Google i ten formularz się pojawi. Czyli jeżeli dziecko jest rzeczywiście jeszcze zameldowane, to pani powinna to zrobić, albo właściciel lokalu może to zrobić. Też powinnam dodać, że może to uczynić właściciel lokalu. Także pani Emilio, do dzieła.
To może tak zostając jeszcze na chwilę przy tym temacie. Wiem, że ta sytuacja często dotyczy wielu osób tutaj w Polsce. Wiele osób z nas ma stałe zameldowanie w Polsce, gdzie nie mieszkamy. I tutaj nasuwa się pytanie, czy są może jakieś kary za zaniedbanie tego obowiązku meldunkowego? Często się przenosimy, myślimy, że to tylko na rok, a zostajemy i nie regulujemy tych spraw.
Prawda, mnóstwo osób pozostawiło ze sobą zameldowanie na stałe, bo kiedyś to było bardzo ważne, dawało prawo do mieszkania i tak dalej. To już nie jest tak. Wyszperałam, że niewykonanie obowiązku wymeldowania jest wykroczeniem. I tu jest paragraf, artykuł 147 kodeksu wykroczeń i tutaj czytamy. Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. No to mi się właśnie spodobało, kara nagany. Do tej pory nie słyszałam, żeby jakakolwiek kara była egzekwowana. Także póki co chyba jesteśmy bezpieczni.
Następne pytanie nadeszło od pani Krysi. Mam polską emeryturę. WEP mnie nie dotyczy, bo przepracowałam w Stanach ponad 30 lat z dobrymi zarobkami. Moje podatki wynoszą zero, nawet po uwzględnieniu polskiej emerytury. Czy lepiej jest brać emeryturę ZUS w Polsce, czy mieć przesyłaną do Stanów?
No, pani Krysiu, no to zależy od pani, jak pani wygodniej. Ja bym wolała mieć pieniądze w swoim banku za rogiem, a nie za oceanem. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli pani zgłosi adres amerykański w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to pani nie musi płacić ubezpieczenia zdrowotnego. Nie musi pani płacić 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, bo osoba mieszkająca za granicą nie jest uprawniona do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.
Kolejne pytanie nadeszło od pana Błażeja. Mieszkam w Polsce. 3 lata temu odwiedziłem krewnych w Stanach. Trochę podróżowałem. Niestety miałem stuczkę wynajętego samochodu, niestety z mojej winy. Szkoda została wyceniona na ponad $3000. Samochód był wypożyczony i w imieniu wypożyczalni skontaktowała się ze mną firma ubezpieczeniowa. Żeby nie opisywać przebiegu całej sprawy, napiszę tylko, że w maju 2021 przelałem pierwszą, można powiedzieć testową ratę w wysokości $100. Zrobiłem to przez system firmy Reese Insurance Services. Po około 3 tygodniach firma Reese napisała, że nadal nie zaksięgowała moje wpłaty, lecz żądają kolejnej. Odpowiedziałem, że mogę wpłacić kolejną ratę dopiero, gdy dostanę od nich potwierdzenie, że poprzednio dotarła. Wtedy nie dostałem już żadnej odpowiedzi, a dzisiaj dotarł do mnie list z windykacji. W liście windykacyjnym była również informacja, że mogę zawiesić moje, że mogą zawiesić moje prawo jazdy. Czy jest to w ogóle możliwe? Ja mieszkam w Polsce, nie mam amerykańskiego prawa jazdy, jeździłem po Stanach na polskim. Proszę bardzo o radę, co mogę zrobić w tej sytuacji, jakie konsekwencje mi grożą i czy firma ubezpieczeniowa RIS mogła oddać tę sprawę do windykacji?
No, mogła i oddała. Bo przecież dostał pan od nich list, prawda? Ale oddanie sprawy do collection agency tutaj w Stanach, a ściągnięcie należności, to są dwie różne sprawy. Szczególnie, że pan mieszka w Polsce. Bo windykacja niewielkich amerykańskich należności w Polsce jest bardzo mało prawdopodobna, jest wręcz niemożliwa. Dlatego, że pan musiałby być wzięty do sądu w Polsce, żeby ta firma windykacyjna uzyskała prawo ściągnięcia należności od pana. A co do prawa jazdy, to absolutnie nie jest możliwe, żeby ktokolwiek, jakaś strona amerykańska spowodowała odebranie panu polskiego prawa jazdy. Bo nie jest mi wiadome, by polski Wydział Komunikacji współpracował z amerykańskimi instytucjami. Więc wydaje mi się, że w liście ta firma w Collection Agency po prostu miała na myśli zawieszenie amerykańskiego prawa jazdy. Oni mają typowe listy, skopiuj i wklej, prawda? I przypuszczam, że większość tych informacji w liście po prostu pana nie dotyczy, bo pan nie ma amerykańskiego prawa jazdy. Poza tym przepisy są różne w różnych stanach i przeważnie zawieszane bywa prawo jazdy za mandaty, niezapłacone należności orzeczone przez sąd i tak dalej, ale to mówimy o Stanach Zjednoczonych. Przypuszczam, że z biegiem czasu ta sprawa po prostu przyschnie i nic panu, i włos panu z głowy nie spadnie.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie pana Henryka. Mieszkam w Stanach. Pewnie za kilka lat wrócę do Polski. Tam mam mieszkanie, które teraz wynajmuję kuzynowi. Dostałem powypadkowe odszkodowanie $50,000. Chcę te pieniądze przesłać do Polski. Czy będę tam musiał zapłacić podatek? Jeżeli tak, to ile?
Nie, nie. Panie Henryku, pan mieszka w Stanach. Do Polski pan wróci za kilka lat. Wobec tego pan jest podatnikiem amerykańskim, nie jest pan podatnikiem polskim. Wobec tego za odszkodowanie powypadkowe, ani w ogóle od przychodów amerykańskich, pan w Polsce się nie musi rozliczać. W Polsce pan ma tak zwany ograniczony obowiązek podatkowy, ograniczony tylko do przychodów z Polski. Tam ma pan, mówi pan, że ma pan mieszkanie, które pan wynajmuje, więc od tego przychodu, od tego czynszu pan odprowadza podatek w Polsce. Ale nie od przychodów zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych.
Przechodzimy do pytania od pana Jurka. Kolega kupił coś na Craigslist i zapłacił czekiem. Teraz prawie po roku ta osoba mówi, że znalazła niezrealizowany, przeterminowany czek i prosi o wystawienie nowego. Kolega zastanawia się, czy jest do tego zobligowany. Ja uważam, że tak. Trzeba wypisać nowy czek, bo przecież ktoś pieniędzy nie dostał. On mówi, że to problem tej drugiej osoby, że czeku nie zdeponowała. Kto ma rację?
No, ciekawe pytanie. To pewnie prawnik by powiedział coś więcej na ten temat. Ja tylko tak mogę zdroworozsądkowo odpowiedzieć. Ja przypuszczam, że kolega nadal jest winien pieniądze tej osobie, bo jej nie zapłacił. Czek to jest obietnica zapłaty. To jest taki weksel, prawda? Dajemy ten czek, obiecując, że jeżeli go zdeponuje w banku, to odbierze sobie gotówkę. Nie odebrała. Więc dopóki ta osoba nie będzie miała gotówki w rękach, to przypuszczam, że kolega jest jej nadal winien pieniądze i taka normalna uczciwość nakazuje pieniążki zapłacić.
Pytanie od pani Jolanty. Jestem agentem sprzedaży domów i po 28 latach pracy chciałam zacząć pobierać emeryturę i nadal pracować w swoim zawodzie. Moja pełna emerytura wypada w maju przyszłego roku, ale chciałam ją zacząć pobierać już teraz. Jakie straty poniosłabym, gdybym zrobiła to nie czekając do maja? Z góry bardzo dziękuję za poradę.
No, krótko mówiąc, przez pójście na emeryturę przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego pani traci około 0,5% emerytury za każdy miesiąc, o jaki pani to przejście na emeryturę przyspieszyła. A dokładnie mówiąc, jest to 0,9%, tak jak mówię, za każdy miesiąc przyspieszenia emerytury. Więc proszę sobie to przeliczyć.
Pytanie od pani Anny. Piszę do pani z zapytaniem dotyczącym opodatkowania renty wdowej i Social Security, która przysługuje mojej mamie w Polsce po zmarłym ojcu. Jak wiemy, świadczenie o charakterze rodzinnym w Polsce jest zwolnione z podatku dochodowego. Renta wdowia jest również zwolniona z WEB, a jedyna kwota, jaka jest odtrącana przez polski bank, to 9% na składkę zdrowotną. Świadczenie jest jeszcze pomniejszane o 25,5% non-resident tax przez stronę amerykańską. Moje pytanie, jeśli dojdzie do ratyfikacji przez stronę amerykańską polsko-amerykańskiej umowy podatkowej, to czy wtedy renta wdowia będzie obciążona jedynie 9% podatkiem zdrowotnym, czy dalej będzie pomniejszana o 25,5% non-resident tax lub zostanie to zastąpione polskim podatkiem dochodowym?
Pani Anno, umowa podatkowa, ona czeka, prawda? Jeszcze nie została podpisana. I ta nowa umowa podatkowa, ona nie zniesie podatku dla nierezydentów od Social Security. Te 25,5% to niestety pozostanie, bo umowa mówi, że emerytury społeczne będą opodatkowane w kraju ich wypłaty, a nie w kraju zamieszkania. A renta mamy jest wypłacana w Stanach, mama teraz płaci 25,5%, więc ten amerykański podatek pozostanie. Tylko ja tutaj mam taką uwagę, bo pani pisze, że jak wiemy, świadczenie o charakterze rodzinnym w Polsce jest zwolnione z podatku dochodowego. To jest prawda, że polskie zasiłki społeczne dla ubogich osób, szczególnie opiekujących się dziećmi, są zwolnione od podatków. I ten zasiłek rodzinny to jest wypłacany dla ludzi skrajnie biednych. Bodajże, jeżeli ich przychód nie przekracza 700 zł miesięcznie, to są grosze, prawda? I jest trochę nieporozumień, bo niektórzy uważają, że renty rodzinne, Social Security, są zasiłkami. I widać na sieci różne interpretacje podatkowe. I niektóre banki uważają, że renta rodzinna jest zasiłkiem i podatku nie potrącają, nie odprowadzają zaliczek. Niektóre banki się sprzeciwiają i mówią, nie, renta rodzinna nie jest zasiłkiem i podatek odprowadzają. Więc oczywiście lepiej jest dla nas kierować się tymi interpretacjami podatkowymi, które mówią, że renta rodzinna Social Security jest zasiłkiem dla biednych. Więcej na ten temat piszę w artykuł pod tytułem Opodatkowanie świadczeń rodzinnych Social Security w Polsce. Opodatkowanie świadczeń rodzinnych Social Security w Polsce. Znajdziecie ten artykuł państwo w poradniku Sukces. poradniksukces.com.
mamy pytanie od pana Zdzisława. Pani Elżbieto, należy do wiernych słuchaczy, jestem pełen wdzięczności za pani wiedzę i szczerą chęć pomocy nam, Polonusom. Pani Elu, czy 30 lat rozliczenia podatkowego można potraktować, czy też podczepić jako 30 lat pracy? Ja mam 30 lat pracy, ale moja żona już nie. Ale razem mamy już rozliczone 30 lat. W przyszłym roku żona będzie miała 60 lat i będzie starała się o emeryturę w Polsce, bo ma tam kilka lat pracy. Po prostu chcemy wiedzieć, czy obejmie ją ten web, czy też nie. Dziękuję bardzo, dziękujemy, z pozdrowieniami, Zdzisław i Bożena. I tutaj jeszcze mamy PS od pana Zdzisława. PS. Droga pani Elżbieto, razem z żoną wypełniliśmy formy tej polonijnej organizacji PASI i też dziękujemy, że pani tak to rozgłasza na radio, ale czy ta organizacja nie mogłaby współpracować z takimi firmami jak Polamer, inne polskie radio, polskie gazety, czy też sam konsulat, gdzie pracownicy konsulatu mogliby podawać formy do podpisania petentom, którzy też stawiają się obojętnie w jakich sprawach, a nawet już najczęściej paszportowych. Jeszcze raz dziękujemy, z serdecznymi pozdrowieniami.
Już zdążyłam trochę zapomnieć, jakie było pierwsze pytanie. Chyba chodziło o to, że pan Zdzisław pyta, czy 30 lat rozliczenia podatkowego jest równoważne, znaczy to samo, co 30 lat pracy, prawda, panie redaktorze?
Tak.
Więc panie Zdzisławie, nie, to nie liczba rozliczeń lat z rozliczeniami podatkowymi liczy się na potrzeby Social Security, a konkretnie na potrzeby WEP-u. Tu chodzi o liczbę tak zwanych oskładkowanych lat z odpowiednio wysokimi zarobkami. Pamiętamy, że składki płaci po połowie pracodawca i my, a osoby samozatrudnione płacą te składki w wysokości 15,3% samodzielnie. Więc żeby zilustrować tę sytuację, istnieje wiele okoliczności, kiedy ktoś płaci podatki, ale ma zero składek na Social Security. To na przykład żyje z otrzymywanych czynszów ze swojej kamienicy, żyje z dywidend własnej korporacji albo z inwestycyjnych przychodów, odsetek bankowych i tak dalej. To są pasywne przychody, które nie podlegają składkom na Social Security. Teraz, żeby zobaczyć, panie Zdzisławie, żeby zobaczyć, ile pan ma lat ubezpieczenia w Social Security, z jakimi zarobkami, to nie patrzy pan na swoje rozliczenia podatkowe, lecz na Social Security Statement, który od czasu do czasu administracja Social Security przesyła. I można to zobaczyć na swoim koncie My Social Security, tam się trzeba zalogować i zobaczy pan, jak to ma. A teraz odnośnie tego PS, żeby organizacja PASI robiła to czy tamto, żeby konsulat, więc pierwsza sprawa, organizacja PASI, to jak każda inna organizacja polonijna, to jest kilka zapracowanych ochotników, bardzo często to jest jedna osoba, która jest od wszystkiego i po prostu warto do nich się dołączyć i konkretnie samemu pomóc. A co do konsulatu, to oni z pewnością nie będą się przyłączać do żadnej akcji w Stanach Zjednoczonych, bo nie jest to ich rolą. Ale bardzo dobrze, że pan pyta, panie Zdzisławie, bo organizacja PASI apeluje do wszystkich, żeby podpisywali petycję w sprawie zniesienia w Windfall Elimination Provision, czyli o tej redukcji nadmiarowych zysków. Niech państwo pójdą na witrynę organizacji PASI, joinpasi.org. Dowiedzą się tam państwo, że organizacja właśnie przyłącza się do takiego wiecu, który się odbędzie 13 września, czyli już za dwa dni w Waszyngtonie. Jeżeli państwo są z okolic Waszyngtonu, to polecam, żeby państwo się zapoznali z tą inicjatywą, odwiedzili, wzmocnili frekwencję. I to będzie konferencja prasowa od 2 do 3, potem od 3 do 4 po południu będzie ten wiec. I sugeruję pójść na Facebook, na witrynę facebookową organizacji PASI. A na sieci, jeszcze raz przypomnę, to jest joinpasi.org.
A w naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces powróci za tydzień. Zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com i do sprawdzania naszych archiwalnych programów na stronie polskieradio.com. Pani Elu, ja dziękuję za nasz program i życzę miłego tygodnia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.